Fragment siódmy. Wspominki o Sabale.
Pieski góralskie, Sabale syna.
Jono ziemię, czyżem sosem, stóg na ziemi rozum nosem, potem podijam jej pan, do niej będę zakopan. Potem po niej jako pan, to nie będę za to pan.
Ej, Sababa, no leży do ludzi, w których wartość jest niezawisłą od nabytych z zewnątrz bogactw, znaczenia lub nauki. To, co stanowi jego wyższość, jego istotną wartość, leży w nim samym, szczególnej, wyjątkowej, w oryginalnej budowie jego natury. Ludzie tacy nie mierzą się poziomem swego otoczenia. Można ich przeprowadzić przez wszystkie szczeble społecznej drabiny. Pozostają zawsze tym, czym są i nie ustąpią się pospolitej masie tłumu. Biedny, napółślepy góral, którego całym majątkiem jest dzisiok, kozi serdok i cucha, w której rękowie zasytym mieszczą się jego gęśliki. Chłop, który zaledwie umie czytać i pisać, którego cała nauka leży w obserwacjach zebranych w walce z dziką naturą i liptokami, ten biedny starzec byłby zwykłym dziadem, o którego uprzątnięcie dopominałyby się w mieście brukowe pisemka. Co by nie jego nadzwyczajna dusza rzucająca na jego postać i słowa światło, w których można odnaleźć blaski bijące od dzieł wielkich poetów.
Kiedym po raz pierwszy poszedł odszukać Sabałę, było to w zimie. Zastałem go w ciasnej izbie góralskiej chałupy, niańczącego wnuka w strasznym zaduchu i gorącu, w otoczeniu siedmiorga jagniąt i pary cieląt zimujących w izbie. Chudy był i schorzały. Uradował się z naszego przyjścia, bo Sabała lubi świat i ludzi. Nie trzeba też było długo go namawiać, żeby z nami poszedł. Zarzucił cuchę, która zadźwięczała strunami gęśli ukrytych w rękawie, obwiązał chorą głowę kawałkiem szmaty, wziął ciupagę i poszliśmy.
Budzę, budź, budzę, budź, budź mnie odprowadzi. Ku temu wiercyczku kamie mają zabić. Ku temu wiercyczku kamie mają zabić.
Pasterstwo, myślistwo, zbójnictwo są głównym tematem opowiadań Sabały, jak były wybitnymi przejawami życia górali. Lud pasterski musiał stoczyć walkę z właściwymi tubylcami tej dzikiej ziemi górskiej, wyzwolić się z ich przemocy, a potem być ciągle przed nimi na straży. Niedźwiedź, wilk, orzeł były tymi pierwszymi nieprzyjaciółmi, które cichały na stada łowcarzy, z którymi należało się przede wszystkim rozprawić. Ponieważ jednak człowiek i względem ludzi bywał wilkiem, więc co się nie dało wyszczyć ze grzbietu łowiec, to się nie zdobyło na skórze i mięsie niedźwiedzia i wszystkich innych zwierząt dzikich, to się dobierało, pozycało z komory liptowskich wolarzy, chlubych gazdów, urawskich panów i bogatych baców.
Z drugiej strony lud ten, siedząc na pograniczu, wcześnie bardzo i jasno uświadomił swoje osobowość narodową. Ponieważ jego sąsiedzi po tamtej stronie, którzy też tęgie chłopy bywają, nie myśleli wcale darmo oddawać ani swoich wołów, ani owiec, ani śrybła i w halach zawrzała nienawiść plemienna. będąca niestety dotąd jednym z koniecznych, zdaje się, pierwiastków narodowego wyodrębniania się.
Dziewczyno z potoka, ej, nie kochaj wojoka, bo wojok nie ludzie, ej, pokocho i budzie. Bo wojok nie ludzie, ej, pokocho i budzie.
Pomimo wszystkich trudów i niebezpieczeństw życia strzelca, ciągłego czuwania z odwiedzionymi kurkami, latania po wirchach, szybkości, z jaką przebiegają wypadki, pomimo tego wszystkiego Sabała naturę obserwował, podpatrywał, zapamiętał tajemnice jej życia, ruchu, kształtu i barwy. Stąd też jego mowa jest tak silną i obrazową.
Bierchie i przepaście, orły, niedźwiedzie, świstoki, kozice, blaski słońca, ciemię chmur i mroki nocy, skały i śniegi, i wonna zieleń smareków, i czorne krzoki kłosodrzewiny, i sum wód spienionek, słowem ten cały świat górski żyje w biegomowie, wzajemnie się objaśnio, łozdobio i uplastycznia.
Zwięzłość, wyrazistość, jasność i dobitność określeń jest niezrównana.
Sawa nazywał Syćku po imieniu, a nigdy jednak nie zdaje się być trywialnym.
Gwara użyta przez Sabałę staje się czymś tak artystycznym, że niektóre jego opowiadania lub bajki są skończonymi wzorami doskonałości wyrażenia ludzkiej duszy i świata za pomocą słowa. Samo jednak słowo mu nie wystarcza.
Sabała w opowiadaniu jest i sobą, i niedźwiedziem, i orłem, i skałą, i liptokiem, i kozicą. Jego ręce rysują w powietrzu kontury grani, spadają po stromych ścianach skał lub wożą się jak orle skrzydła nad przepaściami. Kiedy Sabała ukwaluje do wierchu, wznosząc łocy i palce ku górze, to się widzi szczyt zaobłocny. Saba nigdy nie kłamie, nigdy nie wyciąga siebie na pierwszy plon. Sprawiedliwość, jaką wykwolo cynę innych strzelców, pobłazanie, jaką mu dotyk, wtorym się nie powiodło. Przy tym sympatia dla młodszych, wtorych dzielność go cieszy. Usuwając jego opowiadań, to wszystko, co by je mogło uczynić natrętnymi i żadnymi.
Ej, Janiczku serdecko, kaześ podział piórecko, co ci dała. Wiesz, ja jechał do wojny, upadło mi do wody duszo moja. Wiesz, ja jechał do wojny, upadło mi do wody duszo moja.
Sabały opowiadań słucha się tak, jak się patrzy po wiele razy na dobry, niezmanierowany obraz. Jak się czyta po wiele razy pieśni Homera, z którymi mają one wiele wspólnego. Przede wszystkim górska natura prowadzi do tych samych porównań. Życie ludzkie, życie pasterzy u Sabały i u Homera jest tak podobne. Skala uczuć, poziom etyczny, stosunek do natury są tak dalece te same, że kiedyś my raz siedząc w zimie u ogniska w Roztoce czytali Odyseę góralom, słuchali jej jak opowiadań Sabały i bawili się również dobrze. A nade wszystko sam Sabała niewymownie się cieszył z pomysłów Odyseusza.
Sabała grał na małych, bardzo starodobnych gęślikach.
Oh!
Nie jestem dość muzykalnym, żeby ocenić, co to skrzypienie jego gęślików jest warte pod względem muzycznym. Dla mnie widocznym jest, że muzyka ta stanowi jeden ze sposobów jego mówienia. Są w człowieku takie przeczucia, takie nieokreślone myśli, które tylko dźwięk bezsłowny wyrazić potrafi. Takim wyrazem jakichś stanów psychicznych są dla Sabały dźwięki jego gęślików. Smutek, malujący się przy tej muzyce na jego twarzy, jest dziwny i przejmujący. Gdzie są wtedy jego myśli? Do czego lub po czym tęskni jego dusza? Nie wiem. Ale on wygląda wtedy tak, jak gdyby największy żal po czymś straconym ściskał jego serce. Ten Sabała, który mówi, że nigdy w życiu smutnym nie był, że smutkiem się żyć nie opłaci, że Pan Bóg nawet, jak widzi człowieka smutnego, to banuje, co takiego stworzył. Ten Sabała przy swojej muzyce wygląda tak, jak gdyby się gwałtem wstrzymywał do płaczu. Gęśliki przytem jęczą przeraźliwie.
Sabała, nigdy z ludźmi, to jest ze swoimi zakopiańcami, noremnym nie był. Ale bieda Liptokowi, w któremu stanął w drodze, albo niedźwiedziowi, na którego się zawziął. Jeżeli, jak sam mówi, pod wpływem palenki, w którą mu się bełbie poliła, tracił pamięć z gniewu, to jednak sympatia, jaką on ma w sędzi, świadczy, że rzadko chyba dał się unieść tej pasji burzliwego temperamentu. Temperament ten można porównać do natury arabskiego konia, tak ognistego, lotnego i odwoznego, a który pomimo tego jest tak łagodnym i zręcznym.
Ten temperament nadaje też jego inteligencji wszechstronność i dziwną ruchliwość.
Wielki i daleki świat go nęci, interesuje. Jemu cliwo bez ludzi. Łon od ojców wyjcony, co by z każdym człowieckiem, czy on Żyd, Luter, czy katolik, ugwarzyć, poradzić, albo se poradzić. Kiedy w roku 1848 kozacy dońscy stali przechodem w Dzianisu, Sabała zaraz poleciał z nimi ugwarzyć. Grzesne ludzie do rzecy, już ci pilimy bez cały dzień. A ten ich oficer czy bakmistrz to zaś ukwalował po polsku, jako jo. Toż to pedzieli, co oni świat bojaty, ludzi moc i życie mają dobre. No już ci. Bolołek uwierzyć, jako mi powiedzieli, niż iść pytać. Hej.
Sabała, tłukąc się samotnie po halach, myślał o wszystkich zagadnieniach, jakie sobie umysł ludzki stawia i na wszystkie znalazł wyjaśnienia, albo bardzo bliskie tego, co uważamy za prawdę, co przez długie wieki w ogóle wystarczało ludziom.
A jeśli jego pojęcie o zjawiskach natury lub życia ludzkiego są czasami jakieś bajeczne, to ukazuje się w tak poetycznej formie, że trzeba je szanować.
Opowiadania Sabały streszczają w sobie pojęcia, wierzenia i ustrój życiowy pewnego społeczeństwa, które przechodzi już do przeszłości i które pomimo małych granic przestrzennych, na których się rozwijało, przedstawia jednak nadzwyczajny i wielostronny interes dla badaczy.